Dokładnie 6 minut po godzinie 17. Właśnie o tej porze startuje specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Rafał Polacki, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem marszyć do godziny 20, ale główne danie od 17.30 to transmisja meczu piłkarskiej PKW PX Ekstraklasy z Częstochowy. Tam wicemistrz kraju Raków podejmie ekipę kolejorza. Ale ponadto przegląd wydarzeń ligowych. Będziemy także na torze Poznań, na wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski. Powrócimy do igrzysk olimpijskich i paralimpijskich Tokio 2020. Będzie minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. To w przerwie spotkania Rakowa z Lechem Poznań. Mówić będziemy także o zbliżających się wielkich zawodach triatlonowych w Poznaniu. Będzie także sporo o siatkówce i o koszykówce. Dzisiaj także emocje na żużlowych torach i na koszykarskich parkietach, bo między innymi jeżdżą żużlowcy mistrza Polski, aktualnego wciąż Fogo Uniwersyteta. Zagrają od 17.30 ligowe spotkanie w Arenie Ostrów koszykarze Arget BM Slam Stali. Ale teraz przed nami najważniejsze informacje w skrócie tej sportowej niedzieli 12 września.
Na dziś zaplanowano 3 spotkania 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Oba kończyły się w dramatycznych okolicznościach. Piast Gliwice po golu straconym w doliczonym czasie gry przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1, a Wisła Kraków, mimo iż przegrywała z Gdańską Lechią na własnym boisku 0-2, to także w doliczonym czasie gry zdołała doprowadzić do remisu i spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. Tak jak wspomnieliśmy, od 17.30 starcie w Częstochowie Raków kontra Lech Poznań. Na żużlowych torach dzisiaj rewanżowe mecze półfinałowe Ekstraligi. Od 16.30 trwa mecz we Wrocławiu, gdzie Betard Sparta podejmuje mistrzów Polski w Fogo Unieleszno. Po 5 biegach gospodarze z Wrocławia prowadzą 16-14. Przypomnijmy, przed tygodniem w Lesznie lepsi byli goście. Wówczas wygrali 49-41. Kwadrans po 19. Drugi półfinałowy mecz Motor Lublin pojedzie ze Stalą Gorzów. Z kolei żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski awansowali do finału pierwszej ligi żużlowej. Dzisiaj ponownie wygrywając z Rowem Rybnik, tym razem na własnym torze 59-31. W Ekstraklasie Szczypiornistów w ramach meczu drugiej kolejki drużyna Energa MKS Kalisz wygrała na wyjeździe z Azotami Puławy 30-27. Informacje agencyjne. Australijczyk Daniel Ricciardo z McLarena triumfował w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Włoch. Drugie miejsce na torze Monza zajął jego zespołowy kolega Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. 14 na metę przyjechał Robert Kubica, reprezentujący zespół Alfa Romeo. Po zderzeniu z rywalizacji odpadli Holender Max Verstappen z Red Bulla, lider klasyfikacji generalnej, oraz walczący z nim o tytuł mistrzowski Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Belg Wout van Aert wygrał kolarski wyścig Tour of Britain. Zawodnik grupy Jumbo Visma przypieczętował triumf w całej imprezie zwycięstwem na ostatnim etapie z metą w Aberdeen. W klasyfikacji generalnej wyprzedziło 6 sekund Brytyjczyka Ethana Heitera. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian zajął 20. pozycję. Jadący Toyotą Yaris WRC Finn Kalle Rovanperä wygrał rajd Grecji, 9. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej, jadący także Toyotą, Francuz Sebastian Ogier. Kajetan Kajetanowicz, kierujący Skodą Fabia, zajął w kategorii WRC 3 drugą pozycję.
Pozostajemy przy piłce nożnej. 7. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Pierwsze gorące połączenie z naszym wysłannikiem na mecze Rakowa z kolejorzem Dawid Cytrowski. W jakim zestawieniu rozpocznie ten mecz ekipa trenera Macieja Skorży? Halo Dawid, witamy.
Kłaniam się prosto z Częstochowy. No muszę powiedzieć, że zaskoczyli obaj trenerzy, zarówno trener Marek Papszun, jak i przede wszystkim Maciej Skorża. Tak spoglądam na te wyjściowe jedenastki i o ile kilku zmian można delikatnych roszad było się spodziewać, no to jednak wystawienie od pierwszej minuty Adriela Baluj, no to nosi znamiona dużej, dużej niespodzianki, jeśli chodzi o to zestawienie kolejarza. No to od początku w bramce akurat żadnego zaskoczenia nie ma. Holender Miki van der Hart, dalej obrońcy Barry Douglas, Bartosz Salamon, Lubomir Szatka i wracający do tego wyjściowego składu Alan Czerwiński. Tutaj raczej spodziewaliśmy się Joela Pereiry. No i też dochodziły takie sygnały, że być może trener Maciej Skorża zdecyduje się wystawić Antonio Milicza za Lubomira Szatkę. To oczywiście nie miałoby na celu jakkolwiek dyskredytować się słowackiego zawodnika. No ale też pamiętajmy, że on 3 razy po 90 minut zagrał podczas tej przerwy reprezentacyjnej, więc być może jakiejś takiej krótszej pauzy by potrzebował. Dzisiaj czasu na tą pauzę nie ma. Dzisiaj Lubo Szatka od pierwszej minuty. A kto razem z nim, jeśli chodzi o pomocników, no to zagęszczony mocno środek pola. Pedro Kotipa, Radosław Murawski po raz pierwszy od pierwszej minuty, a także Jesper Karsztem na skrzydłach, Jakub Kamiński, no i wspomniany Adriel Balua, no i tutaj jeśli chodzi o wysuniętego napastnika, no to oczywiście Szwed Mikael Isak, tutaj niespodzianki być nie mogło, no to naprawdę jestem ciekaw, jak ten Balua się zaprezentuje przed częstochowską publicznością po raz pierwszy po powrocie do Ekstraklasy. Tutaj w Częstochowie Raków będzie grał przed własnymi kibicami, no bo były już mecze w końcówce poprzedniego sezonu tutaj w Częstochowie, po tym jak drużyna wróciła z Bełchatowa, no ale jednak to były mecze bez publiczności. Tutaj duże zainteresowanie w Częstochowie, jeśli chodzi o to spotkanie, do rozpoczęcia myślę jeszcze około 20 minut, a trybuny już powoli się wypełniają. Ja myślę, że tutaj szpileczki wbić nie będzie można. Błyskawicznie jeszcze zestawienie gospodarzy w bramce: Kowacewicz, dalej trójka obrońców to Rundicz, Niewulisz, a także Tudor na wahadłach, Kun i Długosz, w środku pola Gwilia i Poletanowicz, no i trójka z przodu to Fabio Sturgeon, Marcin Cebula, a także Sebastian Musiolik. Liczymy tutaj na bardzo dobre spotkanie, mecz Lecha z Rakowem, czy w zasadzie Rakowa z Lechem już za kilkanaście minut. A jak w tej siódmej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy poradziła sobie poznańska Warta? O tym na antenie Polskiego Radia Poznań już za chwilę w ramach audycji w sportowym rytmie.
Na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim meczu siódmej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy ekipa poznańskiej Warty zremisowała z Brugbetę Termaliką Nieciecza 0-0. Pierwsza połowa pod dyktando drużyny z Niecieczy, między innymi w 8 minucie nieuznany gol ze spalonego zdobyty przez Adama Radwańskiego, później kilka groźnych akcji pod bramką Adriana Lisa. Druga część się bardziej wyrównana, z szansami dla obu zespołów. W 67 minucie po znakomitym dośrodkowaniu Jakuba Kiełba groźnie strzelał głową Aleks Rabniczek, ale spisał się kapitalnie Tomasz Los. A goście z Niecieczy mieli w 81 minucie sytuację, która powinna zakończyć się golem. Po świetnej akcji strzele Adama Radwańskiego cudownie interweniował Adrian Lise w bramce Warty. Jak na to spotkanie zakończone bezbramkowym remisem spogląda opiekun gospodarzy Piotr Czworek?
No, bardzo trudne spotkanie za nami. Spotkanie, które nie obfitowało w jakieś składne akcje. Mówimy o sobie, o naszej drużynie. Dużo nerwowości w naszym zespole dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, ale momentami w drugiej, bo kilka sytuacji lepiej rozwiązanych mogliśmy przeprowadzić. Zbyt szybko, zbyt pochopnie, zbyt nerwowo powoduje, że tracimy i tracimy gdzieś taki wigor, pozytywne nastawienie i to jest chyba podstawą, którą musimy teraz wyeliminować i poprawić. My bardzo chcemy wygrywać. Chyba to chcieństwo wygrywania powoduje, że strasznie się mocno frustrujemy, gdy nam coś nie wyjdzie albo jedna akcja nam nie wyjdzie, która powinna być rozwiązana. Lepiej widzimy siebie troszeczkę w innej roli, w innej sytuacji, dlatego ten element do poprawy, bo jak to wyeliminujemy, to piłkarsko myślę, że też pójdzie nam łatwiej.
Posłuchajmy jeszcze opinii trenera drużyny gości Brugbetę Termaliki Nieciecza, Mariusza Lewandowskiego.
Przyjechaliśmy tutaj mocno nastawieni po trzy punkty, zdeterminowani. Przez 90 minut można powiedzieć, jestem zadowolony z zespołu, jeżeli chodzi o charakter, o podejście, motywację, o zaangażowanie w grze. Dążyliśmy na pewno w każdym gdzieś sektorze do boiska, żeby każdą piłkę. W pierwszej połowie uważam, żeśmy zagrali zdecydowanie lepiej, mogliśmy gdzieś wykorzystać swoje sytuacje, żeby otworzyć wynik meczu. Tak się nie stało. Wynik remisowy 0-0 może pokazuje, że tych sytuacji gdzieś nie było, ale one były. One były z jednej i z drugiej strony. Pod koniec też każdy dążył do strzelenia bramki. Nie uśmiecha się los do nas, czy Radwański, czy Bonecki mają sytuację, żeby otworzyć wynik i wyjść na prowadzenie. Tego żeśmy nie zrobili. Stąd też wynik remisowy, ale mówię, no przy tym remisie 0-0 na pewno można pochwalić całą grę defensywną zespołu.
Panie trenerze, krótka puenta do tego spotkania z Brugbetę Termaliką z perspektywy Warty Poznań. To takie banalne stwierdzenie, jak nie możesz meczu wygrać, to przynajmniej zremisuj?
No zdecydowanie dopisujemy punkt. Nie jesteśmy po tym meczu w tej samej sytuacji, kiedy byliśmy przed. Zawsze mamy jeden punkt, zagraliśmy na zero z tyłu, więc to są pozytywy. Bardzo dobrze spisywał się dzisiaj Adrian Lis w bramce, bo naprawdę sytuacje, które de facto sami sobie sprokurowaliśmy, no Niecieczka miała bardzo groźne i mogła po jednej strzelić. My też mieliśmy niedużo tych sytuacji, na pewno jedną powinniśmy wykończyć inaczej, troszeczkę chłodnej głowy, troszeczkę większej koncentracji i byłoby lepiej. Musimy to poprawić i musimy z wiarą, z przekonaniem jechać teraz do Zabrza, że tam nam wyjdzie lepiej.
Przypomnę raz jeszcze, w meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zremisowała z Brugbetę Termaliką Nieciecza 0-0.
To spotkanie rozegrano wczoraj. W pozostałych sobotnich meczach siódmej kolejki Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2, Jagiellonia Białystok także zremisowała, ale 1-1 ze Stalą Mielec, a Śląsk Wrocław wygrał z mistrzami Polski warszawską Legią 1-0. W piątek nie grano spotkanie, natomiast dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy na początku, trzy mecze w tych zakończonych. Piast Gliwice uległ Zagłębiu Lubin 0-1, Wisła Kraków zremisowała z Gdańską Lechią 2-2, o 17.30 starcie Rakowa Częstochowa z poznańskim Lechem, dwa mecze jutro. Radomiak zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Górnik Łęczna zagra z Wisłą Płock.
Jeszcze o piłkarskiej drugiej lidze, czyli także szczebel centralny. Tutaj mamy dwóch przedstawicieli. Rezerwy Kolejorza przegrały u siebie z Motorem Lublin 0-3 w meczu ósmej kolejki, a KKS Kalisz uległ u siebie także Ruchowi Chorzów 1-2. Jedynego gola dla drużyny kaliskiej strzelił Bartłomiej Putno. W innych meczach drugoligowców Olimpia Elbląg pokonała GKS Bełchatów 2-1. Garbarnia Kraków zremisowała z Pogonią Siedlce 2-2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Hutnikiem Kraków 2-1. Chojniczanka także 2-1 pokonała rezerwy Śląska Wrocław. Wigry Suwałki zremisowały ze Zniczem Pruszków 1-1. Sokół Ostróda przegrał 0-4 z Wisłą Puławy, a Stal Rzeszów w dzisiejszym meczu zwyciężyła Radunię Stężyca 1-0. Więcej piłkarskich wyników w przerwie meczu Raków kontra Lech Poznań w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole.
19 minut po 17, pozostajemy przy wydarzeniach ligowych. Teraz piłka ręczna, druga kolejka spotkań PGNiG Superligi, między innymi z dzisiejszym występem szczypiornistów Energii MKS-u Kalisz, którzy wygrali na wyjeździe z Azotami Puławy 30-27. W dwóch innych spotkaniach tej serii, które już za nami, Gdańskie Wybrzeże uległo Orlen Wiśle Płock 25-37, a MMTS Kwidzyń pokonał Pogoń Szczecin 4-22.
Premiera nowego sezonu w Superlidze hokeistów na trawie. My z tej pierwszej kolejki wybraliśmy dla Państwa spotkanie Grunwaldu Poznań ze Stellą Gniezno.
Na inaugurację nowego sezonu rozgrywek Ekstraklasy Hokeja na Trawie Grunwald Poznań wygrywa z Beniaminkiem Stellą Gniezno 9-0, ale takim najważniejszym chyba wydarzeniem tego spotkania jest występ w szeregach gości wieloletniego reprezentanta wojskowych Artura Mikuły. Nie pomylił pan szatni tutaj przy Prymienistej, panie Arturze?
W początku pomyliłem, to jest prawda, fakt, przyjechałem, wchodzę za szatnią Grunwaldu. No co zrobić, cofnę się do meczu akurat, no 9-0 wysoka porażka, ale wiadomo, Stella to jest Beniaminek. Trochę nauki dostaliśmy, trochę hokeja, mam nadzieję, że chłopaki wyciągną pozytywne wnioski. Nasz najtrudniejszy przeciwnik poza nami, teraz można powiedzieć dopiero chyba się liga dla nas zaczyna. Także będziemy walczyć w każdym meczu o te 3 punkty.
Jak to się stało, że z Grunwaldu po tylu latach występów zawędrował pan akurat do Stelli Gniezna na przykład, a nie do startu, z którym panu jakby było bliżej?
Tak, bliżej, bo to gdzieś tam mój klub macierzysty, ale tutaj Rafał, kolega, wyszedł pierwszy z inicjatywą, żebym mógł pograć w Stelli, czy bym chciał. Trzymam na to ochotę, zgodziłem się, nikt więcej nie podchodził, dopiero potem się pojawiły jakieś tam oferty. Skorzystałem, po prostu zabawa teraz.
Jak ta zabawa wygląda w przypadku zawodników, których pan znakomicie zna jeszcze z poprzedniego sezonu? Dzisiaj jak to było?
No nie bawili się. No wiadomo, wykorzystali wszystko co mogli. Też mieliśmy swoje szanse, gdzieś tam krótkich rogów, kilka sytuacji w kole. No nie udało się.
Grający trener Grunwaldu Paweł Bratkowski, niezależnie od zmian kadrowych, ewentualnych osłabień, udowodniliście w tym pierwszym meczu, że z Grunwaldem nie ma żartów na początku nowego sezonu.
Nie ma żartów. Początki były oczywiście niewiadome. Od czerwca nie wiedzieliśmy, w jakim składzie wystąpimy. Na szczęście udało się fajnych chłopaków ściągnąć do Grunwaldu. Dzisiaj pokazali fajną klasę, na fajnym poziomie grają. Wiadomo, że od początku sezonu nie mieliśmy wiele spotkań, ponieważ cały czas jakieś obowiązki służbowe. Aczkolwiek troszeczkę poćwiczyliśmy i widać dzisiaj tego efekt.
Wracając do samego meczu, nie zostawiliście żadnych wątpliwości Beniaminkowi z Gniezna, mimo ich w jego szeregach występował dobrze wam znany zawodnik.
No myślę, że trochę... Fajnie się Artur zaprezentował w drużynie przeciwnej. No, brakuje u nas Artura, nie oszukujmy się. Pierwszą partię fajną rozegrali staliści, bo prowadzili grę, aczkolwiek mieliśmy fajne kontry, dobrą skuteczność i to pokazuje wynik dzisiejszego spotkania.
Przy ławce szkoleniowej i ławce rezerwowych zespołu z Gniezna żywo reagujący nowy prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski. Obok Karol Śnierz, jak były trener reprezentacji, także podpowiadający, kto tak naprawdę rządzi Stelli Gniezno pod względem szkoleniowym, panie prezesie?
Rządzimy razem, razem będziemy budowali Stelę, razem tym się zajmujemy, a to, że zostaliśmy też prezesem i wiceprezesem, to nie przeszkadza temu, żeby nie zostawić takiej sytuacji klubu, w którym się ja wychowałem, a do którego Karol dołączył ponad rok temu, więc uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić jedno i drugie.
W tym pierwszym spotkaniu inaugurującym nowy sezon Beniaminek dostał srogą lekcję od mistrza Polski, niezależnie od faktu, że ten mistrz Polski mocno przebudowany.
Mocno przebudowany i jak dzisiaj na nich patrzyłem, no to wcale nie słabszy, a nawet nie wiem, czy nie silniejszy. Bardzo dużo reprezentantów Polski, młodych chłopaków. Widać, że olbrzymia chęć do grania. Bardzo dobrze grali, ale ja dzisiaj przed meczem chłopakom w szatni powiedziałem, że dzisiaj trafimy na przeciwnika, który będzie mega zdeterminowany, będzie głodny gry i będzie to bardzo ciężki przeciwnik dla mnie. Grunwald jest na dzień dzisiejszy najsilniejszą drużyną w Polsce. Uważam, że jest głównym faworytem do Mistrzostwa Polski.
I Grunwald wczoraj pokonał wysoko Stelle Gniezno Beniaminka, jak słyszeliśmy, 9-0. W innych meczach pierwszej kolejki Superligi Laskarzy Pomorzanin Toruń zwyciężyła ZTS Politechnikę Poznańską 3-1, a ZTS WF Poznań pokonał LKS Gąsawa 4-0, a Poznańska Warta zwyciężyła Start Gniezno 2-0.
Teraz Żużel, tutaj rywalizacja w ligach wchodzi w decydującą fazę. Na ten weekend zaplanowano rewanżowe mecze półfinałowe w trzech ligach. W Ekstralidze dzisiaj trzymamy kciuki za drużynę Fogo Unii Leszno, która we Wrocławiu walczy z Betardem, Spartą i na razie po 8 biegach przegrywa 22-26. Przypomnijmy, przed tygodniem w Lesznie wrocławianie wygrali 49-41, czyli jest co cały czas odrabiać. Drugie spotkanie półfinałowe to starcie Motoru Lublin ze Stalą Gorzów. Ten mecz rewanżowy rozpocznie się kwadrans po godzinie 19. W wielkim finale pierwszej ligi żużlowej jest zespół Arget Malesy Ostrów Wielkopolski po dzisiejszym zwycięstwie na własnym torze nad Rowem Rybnik 59-31. Rywalem Ostrowian w finale pierwszej ligi będzie ekipa Wilków Krosno, która pokonała Gdańskie Wybrzeże 55-35. I jeszcze druga liga żużlowa. Już wczoraj na własnym torze Metallica Recycling Koleja Szrawicz przegrał z Landshut Devils z Niemiec 40-50. I to właśnie ekipa z Niemiec będzie jeździć w finale, a jej rywalem będzie Koleja Opole, który wygrał z Lokomotywem Daugavpils aż 68-22.
Pozostajemy przy sporcie motorowym i przenosimy się na tor Poznań. Tam kolejna runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Głos ma Dawid Cytrowski.
Przedostatni weekend z wyścigowymi samochodowymi mistrzostwami Polski na torze Poznań. Dyrektor zawodów Sebastian Urbaniak, blisko 180 kierowców. No, nie słabnie wam frekwencja w tym sezonie?
Nie, oby tak do końca. Odebraliśmy 158 załóg, zgłosiło się 178, więc 20 ze względów technicznych, administracyjnych nie dotarło, ale jesteśmy w połowie stawki. To, co się dzieje teraz, to jest połowa naszego sezonu, więc ci, którzy walczą o pierwszą trójkę albo pierwszą piątkę, muszą zrobić teraz wszystko, żeby na ostatniej rundzie albo zdobywać mistrza, albo gdzieś bawić się w środku stawki, więc mamy bardzo emocjonujące w każdej klasie, bo wszyscy walczą. Nie mamy jeszcze wyłonionego mistrza, to na pewno. Więc te zawody są bardzo, bardzo sportowe, bardzo, bardzo emocjonujące dla wszystkich, no i też nerwowe, tak? Bo zaczyna się teraz sytuacja, gdzie walczymy o mistrzostwo albo teraz, albo nigdy.
A pogoda nie ułatwia, bo tutaj naprawdę dość zmienna. Raz pada, raz słońce, tutaj trzeba trafić z ogumieniem, prawda?
Trzeba trafić z ogumieniem, najlepsi wygrywają na mokrym, więc teraz mieliśmy taką sytuację, że wyścigi byliśmy i mokre, i suche. Wygrywają ci, którzy potrafią jeździć, a oni potrafią jeździć i na mokrym, i na suchym. Mamy DN1, DN2, mamy DN5, DN3, to już mamy 4. Mamy puchary markowe, czyli mamy BMW ES Cup, mamy EQ Master, czyli nasze słynne miniaki.
Nic nie można na takiej jednej pojedynczej rundzie wygrać, ale wiele można stracić.
Tak, dlatego nie mamy jeszcze wyłonionej nigdzie, w żadnej klasie nie mamy pewności, że kto będzie mistrzem do końca tego weekendu, prawdopodobnie do następnego, więc to jest właśnie fajne w wyścigach, że po troszeczku się zdobywa. Mamy też takie sytuacje, jak słyszycie na pewno w tle, że mamy pana Jacka, który w tym momencie zaśpiewał 100 lat, który dostał teraz 100 lat do swojego syna, czyli pan, który ma 73 lata, potrafi się też ścigać, walczyć.
Jacek Chojnacki, junior Paweł Polski. Panowie, chodźcie tutaj.
A ścigać może się każdy, przekonuje o tym pan Jacek Chojnacki. Jubilat 70. Które urodziny, panie Jacku?
74.
Jak to jest przez tyle lat pozostawać na topie?
To, co ja zawsze mówię, to nie jest moja żadna kariera sportowa, to jest pasja. No i tyle. Ja to zawsze mówię, praca, ciężka praca.
Kiedy to się wszystko zaczęło u pana, ta przygoda z motosportem?
76-77 rok. Nie uważałem się za zwykłego śmiertelnika. Pracowałem w stacji obsługi. Mój klient, któremu serwisowałem malucha, miał oklejonego malucha w takie elementy strasznie sportowe. Zaprosił mnie, mówi: słuchaj, pojedziemy w rajdzie, ty będziesz pilotem, ja będę kierowcą. I tak to się zaczęło. Ustaliliśmy na początku, że jeden rajd ja za kierownicą, a jeden rajd on. Ale jeden, drugi, trzeci rajd nie chciał mnie wpuścić za kierownicę, więc poprosiłem drugiego kolegę ze swojego stanowiska w firmie: Andrzej, ty jedziesz jako pilot, ja jako kierowca, i tak się to zaczęło. zaczęło.
Mówi pan o tym, że to pasja, ale pasja, którą zaraził pan także syna, który także coraz śmielej sobie poczyna.
Syn ostatnio startował 10 lat temu, startuje od 15 roku życia, startował przez 3 sezony, w rallycrossie wygrał co trzeba, potem miał 10-letnią przerwę, bez samochodu i teraz na jego urodziny ufundowałem mu start w tych dwóch wyścigach.
Radio Poznań pod koszami.
Zanim Częstochowa i mecze piłkarskiej ekstraklasy Rakowa z Lechem, jeszcze troszkę o koszykówce, bo także o 17.30 rozpocznie się w Arenie Ostrów mecze drugiej kolejki ekstraklasy męskiej koszykówki. Mistrzowie kraju Arget Bemslem Stal podejmą Śląskę Wrocław. A zakończyły się już wiele spotkań tej drugiej kolejki. Czarni Słupsk pokonali Start Lublin 66-62. King Szczecin przegrał z Hydrotrakiem Radom 103-112. Arka Gdynia uległa Astorii Bydgoszcz 74-97. Anwil Wrocławek pokonał Zastal Zielona Góra 89-82. Trefl Sopot zwyciężył GTK Gliwice 91-68. A Legia Warszawa w dzisiejszym meczu rozgromiła Twarde Pierniki z Torunia 105-68. A teraz zaglądamy na drugoligowe parkiety, choć jeszcze w wydaniu towarzyskim. Ciekawy turniej odbył się w Tarnowie Podgórnym. Grzegorz Hałasik.
Mecz otwarcia turnieju koszykarzy o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego. Pyra Poznań wygrała z Enea Basketem 77-74. Kapitan Pyry, Marcin Fliger, nie szło wam do przerwy, ale nie da się ukryć. Jak Fliger włączył licznik w drugiej połowie, to zaczęło wpadać i uciekliście rywalom.
Zgoła odmienna druga połowa w naszym wykonaniu. Otwarcie mieliśmy dobre, potem przestój w drugiej kwarcie. Pozwoliliśmy za dużo zdobyć łatwych punktów zespołowi Enei i odjechali na 10 punktów i tak można było spodziewać się, że będą kontrolować spotkanie. Natomiast my wierzyliśmy cały czas w zwycięstwo, nie poddaliśmy się w trzeciej kwarcie, dobrze rozpoczęliśmy, wiedzieliśmy co mamy robić, realizowaliśmy założenia i tak krok po kroku dochodziliśmy zespół Enei i w końcu ich przeszliśmy. Potem to już my kontrolowaliśmy spotkanie, było 10 chyba punktów przewagi na ostatnie dwie minuty, szalone trójki i trochę nerwowości, trochę emocji, także jak na pierwszy mecz w turnieju, bardzo fajne chyba spotkanie dla kibiców.
Trener Enea Basketu Poznań Przemysław Szurek, mecz przedsezonowy, derbowy, to już taki przedsmak ligi.
My byliśmy spokojni, ale widziałem, że tam energia poszła od samego początku, no potem myśmy dołączyli z tą energią i rzeczywiście reakcje ławki były takie nad wyraz, jak nie na sparing. Na pewno jest to przedsmak tego, co będzie działo się w sezonie regularnym, także zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków koszykówki na mecze derbowe, gdziekolwiek będą. Na pewno będzie się działo i niech te mecze wygrywa lepszy, a niech wynik waży się do końca, bo to na to wszyscy, że tak powiem, czekamy, żeby takie widowiska oglądać.
83-70 to wynik meczu Tarnowi Basket, Tarnowo Podgórne z TS-em Basket Poznań. Rafał Urbaniak, grający trener tarnowskiej drużyny.
Każda wygrana cieszy, nawet w meczu sparingowym. Oczywiście no tutaj głównie chodzi o to, żeby przepracować sobie i przetestować jakieś założenia. Martwi jedynie to, że nasz kolejny rozgrywający Mateusz Rutkowski odniósł drobną kontuzję. Nie wiemy w zasadzie na ile ona jest poważna i po utracie Alberta Krawca mamy trochę problemów kadrowych, aczkolwiek mam nadzieję, że te urazy nie będą na tyle poważne i szybko wrócą do gry.
A pod koszem trzeba było wrócić do gry.
Te kilka centymetrów dodatkowej z mojej strony na pewno pomaga drużynie. Nie kosztem tutaj grania pierwszych skrzypiec, bo już na pewno i wiek, i wydolność, i zdrowie nie pozwala.
Tymczasem TS Basket Poznań w drugim swoim meczu wygrał z Enea Basketem Poznań 93-86. Waldemar Mendel, szkoleniowiec zwycięskiej drużyny.
Ani ten wczorajszy mecz i wynik tego meczu, ani ten dzisiejszy jeszcze kompletnie niczego nie stanowi. Znaczy być może on pokazuje o potencjale, jaki akurat tkwi w zawodnikach. Natomiast jeszcze w tej chwili może nasza gra wyglądać źle, bo to jest efekt takiej ciężkiej, trzytygodniowej pracy. Dzisiaj chyba ambicja zdecydowała o tym, że mecz wyglądał a tak, a nie inaczej. No jak świat światem w derbie faktycznie rządzą się dopiero swoimi prawami i tam się wyzwalają takie dodatkowe siły, pokłady, siły i emocje. Tak w sezonie faktycznie może wyglądać.
To jeszcze dodajmy, że w meczu decydującym o zwycięstwie w całym turnieju w Tarnowie Podgórnym TSE Basket Poznań, prowadzony przez Waldemara Mendla, pokonał dzisiaj MKK Pyra 74-71 i triumfował w całej imprezie. Drugie miejsce dla Pyry, trzecie dla Enea Basketu, a czwartą lokatę zajęli koszykarze Tarnowi, Tarnowo Podgórne.
A teraz już piłka nożna, siódma kolejka Ekstraklasy. Raków Częstochowa kontra Lech Poznań. Za moment na antenie bezpośrednia relacja autorem Dawid Cytrowski.
21 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Przypominamy, w meczu piłkarskiej Ekstraklasy w Częstochowie do przerwy Raków prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Zakończył się mecz w Żużlowej Speedway Ekstralidze.
I niestety nie mamy dobrych informacji dla sympatyków Leszczyńskiej Unii. Nie obronią mistrzowskiego tytułu, bo w rewanżowym meczu półfinałowym Ekstraklasy przegrali we Wrocławiu z Betardem Spartą 43-47. Przypomnijmy, tydzień temu na własnym torze także lepsi wrocławianie zwyciężyli Leszczynianę 49-41. Kwadrans po 19, drugi mecz półfinałowy, w którym Motor Lublin zmierzy się ze Stalą Gorzów.
I gorący meldunek z koszykarskiej Ekstraklasy. W arenie Ostrów ekipa Arget BM Slem Stali gra ze Śląskiem Wrocław i po dwóch kwartach Ostrowianie prowadzą 46-36. Mini magazyny piłkarskie gole. Mówiliśmy już o piłkarskiej Ekstraklasie i mówić jeszcze będziemy. Mówiliśmy także o tym, co wydarzyło się na boiskach Ewiner drugiej ligi. No to teraz o trzeciej lidze piłkarskiej. Grupa druga, ósma kolejka spotkań. Oto rezultaty. Unia Anikowo przegrała z Kotwicą Kołobrzeg 1-4. GKS Przodkowo uległ Olimpii Grudziądz 0-4. Rezerwy Pogoni Szczecin pokonały dzisiaj drużyna z Wielkopolski Sokoła Kleczew 2-1. Błękitni Stargardt wczoraj zamisowali z Jarotą Jarocin 0-0. Elana Torlin zamisowała z Zawiszą Bydgoszcz 2-2. Rewelacyjny Beniaminek Pogoń. Nowe Skalmierzyce nie zwalnia tempa i ekipa Pogoni pokonała wczoraj Bałtyk Gdynia 3-1. Bramki dla drużyny z Wielkopolski zdobywali Mateusz Nogaj, Dawid Przybyszewski i Marcin Lis. Bałtyk Koszalin wygrał z Kluczewią Stargard 4-1. KP Stargard Gdański zamisował ze Stolemem Gniewino 1-1. A niestety porażki doznała dzisiaj ekipa Polonii Środa Wielkopolska, ulegając Świtowi Skolwin 0-1.
Siódma kolejka spotkań w czwartej lidze piłkarskiej. Huragan Pobiedziska przegrał z Unią Swarzędz 1-2. SKP Słupca uległ Olimpii Koło 0-1. Wiktoria Ostrzeszów pokonała Iskrę Szydłowo 1-0. Centra Ostrów Wielkopolski wygrała z Mieszkiem Gniezno 2-0. Korona Piaski uległa Nielbie Wągrowiec 0-1. Kotwica Kurnik pokonała Górnika Konin 3-0. Warta Międzychód przegrała z Wiktorią Września 1-2. Tarnowia Tarnowo Podgórne zwyciężyła Wilki Wilczyn 3-1. LKS Gołuchów pokonał rezerwy KKS-u Kalisz 5-3. A Polonia Marcinki Kępno uległa Obrze Kościan 0-3.
Piąta Liga Piłkarska, grupa pierwsza, nadal bez zwycięstwa w nowym sezonie ekipa Spadkowicza z czwartej ligi od TPS-u Winogrady Poznań. Dzisiaj porażka tej drużyny z Leśnikiem Margolin 1-2. A w innych spotkaniach w derbach Akademia Piłkarska Rejsa pokonała Wiarę Lecha Poznań 4-2. Przemysław Poznań zwyciężył dzisiaj Spartę Szamotuły 4-3. Wełna Skoki uległa Notecin Czarnków 0-2. Korona Różewo zremisowała z Konkordią Murowana Goślina 0-0. Zamek Gołęcz pokonał Błękitnych Wronki 5-1. Polonia Chodzież uległa Lubuszaninowi Trzcianka 0-2. A Sparta Oborniki wyraźnie przegrała z Pogonią Obrzenica 1-5.
W grupie drugiej Meblosze Swarzędz pokonał Pelikana Niechanowo 3-0. Piast Kobylnica wygrały 3-1 z Polaninem Strzałkową. Stella Luboń uległa Polonusowi Kazimierz Biskupi 0-2. Lipno Stęszew wygrało z GKS-em Dopiewo 1-0. Płomień Przyprostynia zwyciężył Lechię Kostrzyn 4-2, Witkowo zremisowała z Czarnymi Czarniejewo 1-1, Orkan Konarzewo przegrał z Gromem Plewiska 0-2, a Orkan Chorzemin uległ naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski 1-2.
Grupa trzecia piłkarskiej piątej ligi w Wielkopolsce, czwarta kolejka spotkań, oto rezultaty. Kania Gostyń pokonała Piasta Czekanów 2-0, Krobianka Krobia uległa Piastowi Kobylin 0-2, Zewka Kobyla Góra zwyciężyła Białego Orła Kośmin Wielkopolski 2-0, Polonia Leszno wygrała z PKS-em Racot 2-1. Wiktoria Skarszew zwyciężyła Rawie Rawicz 5-3. Orzeł Mroczeń przegrał ze Stalą Pleszew 1-4. GKS Rychtal uległ Astrze Krotoszyn 1-2. Ostrowia przegrała z Wartą Śrem 1-3.
Teraz kobieca Ekstraliga. Niestety porażka Medyka Konin w piątej kolejce. Medyk uległ na własnym boisku KKP Bydgoszcz 0-1. Ponadto rekord Bielsko-Biała przegrał z UKS-em SMS Łódź 0-5. Czarni Sosnowiec rozgromili Tarnowie Tarnów 11-0. Górnik Łęczna wygrał ze Śląskiem Wrocław 5-0. GKS Katowice pokonał Olimpię Szczecin 3-1, a zespół APLG Gdańsk wygrał z AZS-em UJ Kraków 3-0.
Wczoraj jeszcze spotkanie pierwszej kolejki Ekstraligi futsalistów Brzegu. Tam futsal team rywalizuje z Red Dragons Pniewy. Niestety w premierowej kolejce niedobrze spisali się zawodnicy futsal Leszno, przegrywając w Warszawie z tamtejszą Legią 1-4. A mini magazyn piłkarski Wielkopolski takie gole kończymy wizytą we Wronkach, bo piłkarskie Wronki kojarzą się co prawda głównie z erą Amiki, a dzisiaj z Akademią Lecha Poznań, ale futbol w tym mieście ma historię stuletnią. Rocznica przypada dokładnie w tym 2021 roku. O wystawie, książce i filmie z okazji jubileuszu opowiedzą rozmówcy Grzegorza Hałasika.
Daria Wojdaman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach. 26 września planujemy otwarcie wystawy poświęconej setnej rocznicy piłki nożnej we Wronkach razem z promocją książki, a później o godzinie 20 chcemy zaprosić wszystkich chętnych do wronieckiego kina, gdzie będziemy pokazywali premierę naszego filmu w tym temacie.
Co na wystawie będzie można zobaczyć?
Ta wystawa jest dosyć nietypowa, ponieważ wystawy tworzą ludzie, tworzą ją wronczanie. A to w taki sposób, że postanowiliśmy zwrócić się do mieszkańców naszego miasta i regionu, aby przynosili swoje pamiątki, najróżniejsze, które są związane właśnie z wronicką piłką nożną. I czy są to zdjęcia, czy są to bilety, czy są to czapki, czy są to piłki, wszystko nas interesuje. Wszystko to, co jest w domach, co ludzie przez ten cały czas zbierali, kolekcjonowali, przenoszą do nas bardzo chętnie do muzeum i właśnie z tego będziemy tą wystawę tutaj tworzyć. Ta wystawa też jest nietypowa pod tym kątem, że to będzie wystawa, która się będzie cały czas, mam nadzieję, zmieniała. W takim sensie, że zbiórkę, którą organizujemy i cały czas chętnie namawiamy ludzi, żeby przynosili do tej pory i później również swoje pamiątki, będziemy je przez cały czas trwania tej wystawy pokazywać, dokładać w miarę możliwości oczywiście. Także jeżeli ktoś przyjdzie na otwarcie i później na zakończenie, to ta wystawa może się w pewnym sensie jeszcze zmienić. A sama wystawa, chcielibyśmy, żeby trwała około roku. Udało się też pozyskać podczas zbiórki kilka perełek prawdziwych, bo mamy fotografie z lat 40. piłkarzy.
Tobiasz Chorzalski, autor monografii Stulecie piłki nożnej we Wronkach.
Trudno mówić o historii wronieckiej piłki nożnej, nie mówiąc o historii Amiki Wronki. Amika Wronki to był ten czas prosperity tej wronieckiej piłki nożnej. To był czas, w którym Polacy dowiedzieli się o tym, że takie miasto jak Wronki na piłkarskiej mapie Polski w ogóle istnieje, ale chcemy też podkreślić z całą stanowczością, że no, te 100 lat piłki to nie tylko Amika, to również błękitni Wronki, którzy istnieli i przed Amiką, i po Amice istnieją. To również szereg innych klubów, które istniały w przedwojennej Polsce, powojennej Polsce. I właśnie o tym chcemy przypomnieć, pokazać wronczanom. Piłka nożna we Wronkach zaczęła się prawdopodobnie nawet 460 lat temu, ponieważ mamy takiego niezawodnego pracownika Muzeum Ziemi Wronieckiej, który dotarł do kronik, w których było zapisane, że w XVI wieku w piłkę we Wronkach kopano. Natomiast taki bardziej zorganizowany ruch piłkarski zaczął się w latach 20. XX wieku. Wtedy powstał Klub Sportowy Wrona. To był klub, który powstał na bazie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Tych gniazd sokolich wówczas w Polsce było bardzo dużo i dały one początek wielu klubom piłkarskim i podobnie było właśnie we Wronkach. No, przez lata ten klub ewoluował, zmieniał się. Jedne kluby się zamykały, drugie się otwierały. Do wybuchu II wojny światowej oprócz Wrony była Kresowianka, był Strzelec, była Polonia, był Harcerski Klub Piłkarski. Także tych klubów przez te lata trochę było.
Będzie wystawa, powstaje książka, ale powstaje też film. Karol Grajewski, współautor filmu.
Materiał jest niesamowicie obszerny. Praktycznie od lat 40. do czasów obecnych. Dotarliśmy do osób, które mają teraz po 80, nawet po blisko 90 lat. No i służyli nam naprawdę swoją pamięcią. Jak się słuchało tych osób, no to można było wywnioskować i zrozumieć, że pasja i miłość do piłki nożnej przez te 100 lat jest taka sama, a problemy klubów, mimo że mamy lata 40, 50, 60 czy obecne, są takie same, na przykład finansowe, logistyczne, kto, kiedy i gdzie ma prać ubrania.
No ale jest też oczywiście era Amiki Wronki, a Amiki też już kilkanaście lat ma na piłkarskiej mapie Polski.
Nikt nam nie odmówił. Wszyscy byli naprawdę serdecznie nastawieni. Bardzo chętnie się dzielili swoimi historiami z czasów, gdy grali w Amice Wronki. Wszyscy wspominają ten okres bardzo miło, no i byli zaskoczeni.
Amika Wronki to też kilku obcokrajowców.
To Maxwell Kalu, zdobywca Pucharu Polski. Sam dobrze wspomina ten klub i też ludzi wspomina, bo też myślał, że będzie gorzej przyjęty w takiej małej mieścinie, ale no wronczanie po raz kolejny pozytywnie zaskoczyli wszystkich.
Tak naprawdę to, że możemy teraz mówić o imprezie z okazji stulecia wronieckiej piłki nożnej, to jakby nasza zasługa organizacyjna, ale to również ogromne wsparcie finansowe, które dostaliśmy z gminy Wronki, z Wronieckiego Ośrodka Kultury i z Muzeum Ziemi Wronieckiej. W godny sposób uczcimy stulecie wronieckiej piłki nożnej.
Ogromne emocje pod Jasną Górą. Ostatecznie Raków Częstochowa, Lech Poznań, Reims 2-2. Bardzo dobre informacje także z areny Ostrów Wielkopolski. Tam ekipa Arget Bemslem Stali zagrała premierowe spotkanie w tym nowym ligowym sezonie przeciwko Śląskowi Wrocław i podopieczni Igora Milicicia wygrali ten mecz 83-74. Gratulujemy.
Na 22 minuty przed godziną 20. Teraz tematyka olimpijska w ramach audycji w Sportowym Rytmie. Na początek wybierzmy się do sali białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu, gdzie właśnie medaliści niedawno zakończonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio ze stolicy Wielkopolski mieli okazję zostać specjalnie uhonorowani.
Tadeusz Michalik zadowolony, taki fajny czek na 40 tysięcy, ale Tadziu, ty jesteś związany z Poznaniem od wielu, wielu lat z klubem sportowym Sobieski. Co oznacza takie docenienie właśnie tutaj na własnym terenie tej twojej ojczyźnie już teraz, mimo że pochodzisz z Czciela?
Znaczy powiem tak, dzisiaj jest ta nagroda 40 tysięcy, ale ja już dostaję prawie 2 lata, albo nawet więcej stypendium od miasta Poznań, więc jest to dużo, dużo więcej, no a jest to dla mnie na pewno wsparcie i nie muszę się martwić o nic, tylko o to, żeby trenować, no i tak jak dzisiaj mamy medal dla Tokio i, no i cieszymy się razem, cały Poznań, no i po prostu jest fajnie.
Patrzyłeś tutaj na Telebimie w sali białej Urzędu Miasta, na tę walkę z węglem Szokę i na te wózki. Cały czas miałeś błysk w oku.
Nie, no jak to oglądam za każdym razem, to jest dalej się czuję, jakbym tam był na tej walce i no tutaj emocje, ta gęsia skórka zawsze wychodzi, no i też tam mówię, zaczynają się oczy robić szklane, no bo to jest moment chyba przez parę lat jeszcze, jak to będę oglądał i myślę, nawet może do końca życia, to zawsze będziemy to zruszać.
Zauważył prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, że niesamowita rodzina, nie dość, że teraz, w tym roku po Tokio, Tadeusz, to wcześniej 4 lata temu Monika, no takiej medalowej rodziny w Poznaniu jeszcze nie było.
No, nie było w Poznaniu i chyba w Polsce, w sensie, jeśli chodzi o brat, siostra, no jest to coś pierwszego, no i oby jak najwięcej takich rodzeństw. Wtedy mówię, i miasto Poznań i cały kraj będzie się cieszył, no bo takie rodzeństwo spotkać, to jest, dla mnie to jest coś niewyobrażalnego.
Tacie, mają już wypisywać kolejny czek za Paryż?
Powiem tak, poczekajmy, ja tam mówię, ja mam swoje cele, ja zawsze idę małymi kroczkami, to człowiek małą łyżką, ale się naje, więc ja nie wyprzedzam faktów, mówię, jak będą medale, będzie to będziemy znowu rozmawiać, będzie nam przyjemnie.
Karolina Naja, to jest transferowy hit olimpijski, jeśli chodzi o stolicę Wielkopolski. Ładnie to tak zmienić barwy klubowe, przyjście do Poznania i od razu zgarniać jej czeki za 2 olimpijskie medale?
Myślę, że się napracowałam, więc mam. Z całego serca dziękuję za wsparcie, które otrzymuję. Myślę, że to była dobra decyzja. Nie była ona łatwa, jednak wsparcie, jakie otrzymuję, jest dla mnie bardzo pomocne. Dziękuję.
Fantastyczny wyczyn, zdobyte 2 medale. Spoglądałaś na ten telewizor, więc naprawdę po raz kolejny chyba z niekłamaną radością. Przypominałem się wyrzeczenia przed zdobyciem takich medali?
Nie, wyrzeczenia absolutnie nie. Natomiast wspaniała radość i bardzo miło obejrzeć po raz kolejny te wyścigi, ponieważ już długi czas odcięłam się troszeczkę od treningów, od tych wyścigów, od Igrzysk Olimpijskich, starając się spędzić czas z rodziną, więc ten moment był dla mnie teraz w dniu dzisiejszym naprawdę bardzo miłym akcentem.
Podczas tej takiej gali, mini gali w sali białej Urzędu Miasta będzie także tort. Można sobie pozwolić teraz na torcik, czy już przygotowania do Paryża wykluczają takie kęsy?
Nie, zdecydowanie można i z miłą chęcią spróbuję.
Zadowolony, uśmiechnięty prezydent miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Można rozdawać jej czeki, zasłużone czeki. Widzieliśmy 70 tysięcy dla Karoliny Nai, ale to podwójna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No i brązowy zawaśnik Tadeusz Michalik, 40 tysięcy, ale chyba nie tylko z tych kwot cieszą się sportowcy.
Po pierwsze, doceniamy sportowców i cieszę się, że mamy te sporty, które są tradycją Poznania, właśnie kajakarstwo, ale też cieszę się ze sportu walki. W przypadku Tadeusza Michalika, no to w ogóle jest wielki szacunek, bo przecież 4 lata ta mojego siostra, także wielki szacunek dla rodziców. Jeżeli ktoś uprawia sport 20 godzin w tygodniu, tak, no to trzeba go wesprzeć finansowo, bo on również ma prawo do tego, żeby godnie żyć. Reprezentuje nas na najważniejszych imprezach sportowych. Ci zawodnicy przez ileś lat muszą ciężko trenować. Naprawdę ten reżim sportowca to nie jest coś, czego można zazdrościć. To się wiąże z kontuzjami i my jesteśmy zobowiązani, żeby im za to podziękować. To dzięki nim właśnie słyszymy Mazurka na wielkich imprezach. To dzięki nim przeżywamy te piękne chwile, kiedy możemy się cieszyć ich sukcesami.
Po igrzyskach w Tokio dwa medale brązowe, jeden srebrny, czyli w sumie trzy dla stolicy Wielkopolski, a więc radośnie olimpijsko po Tokio w Poznaniu, ale radośnie także w Rabiczu, który też jest mocnym sportowym ośrodkiem na polskiej mapie. Jest tym miastem, z którego pochodzą dwie mistrzyni olimpijskie z Tokio. Wczoraj powitali te mistrzynie właśnie Rabiczanie, czyli mistrzyni olimpijską w rzucie młotem Anitę Włodarczyk. Ją jeszcze Państwu przypomnimy w rozmowie, w której się z kolejnych audycji w sportowym rytmie, no ale dzisiaj spotkanie ze złotą medalistką Igrzysk Paraolimpijskich w skoku w dal Karoliną Kucharczyk, która jednocześnie ustanowiła na Igrzyskach Paraolimpijskich nowy rekord tych igrzysk wynikiem 6 metrów i 3 centymetry. Nasz reporter Jacek Marciniak zapytał Karolinę Kucharczyk, czy już ochłonęła po tym, co wydarzyło się w stolicy Japonii.
8 dni już jestem w Polsce, także dociera do mnie, że zdobyłam ten złoty medal. Jestem z siebie dumna, wywalczyłam to, co mogłam, pogoda mi trochę nie sprzyjała, bo nie lubię po prostu, jak pada na moim starcie. Lekka mrzawka była, no ale wybrnęłam z tego, może z doświadczeniem mi się to tak bardziej udało zdobyć ten medal. No nic, tylko się cieszyć.
Pani ma już dwa złote medale olimpijskie, jeden srebrny. Jak one smakują? Każdy inaczej?
Z Londynu inaczej, z Rio de Janeiro. Nie chcę tego dnia pamiętać, ponieważ tam po utracie dziecka już to była przykra dla mnie nowina. Dlatego te igrzyska dla mnie były takie felarne, można powiedzieć. No ale Tokio to jest tak naprawdę przybicie za te Rio, że jestem po prostu mocna i no, że wierzyłam w siebie, że po prostu wygrałam i smakuję w toku najbardziej.
Trudne przygotowania temu towarzyszyły do zdobycia tego medalu, prawda?
No oczywiście, 6 obozów zaliczyliśmy z trenerem, było ciężko, wiele wyrzeczeń, wiele treningów, diety. Ogólnie we wszystkim towarzyszył mi mój trener Bogusław Jusiek, żebym się nie poddała i dziękuję mu z tego, z całego serca, że dzięki niemu już mam trzeci medal olimpijski.
Pan Bogusław mówi o pani, że jest pani cholerykiem. To pomaga czy przeszkadza?
Pomaga. Mi pomaga, że jestem po prostu taka, można powiedzieć, żywa i że chcę po prostu dążyć do celu. Mi w 100% pomaga.
Plany? Kolejne? Starty?
Na razie chcę odpocząć. 3 miesiące na pewno. Nie podejmę żadnego wyzwania w bieganiu, bo chcę mieć wakacje, żeby się to wszystko zregenerowało. Dalej działamy. Pewnie od grudnia zaczniemy i za rok mamy Mistrzostwa Świata w Japonii i tym będziemy się bazować.
Jak pani trafiła do sportu? Przypadek?
No, znaczy się byłam obuziarą w szkole i z WF-u mnie pan zaprowadził, abym moją energię niespożytkowaną przeznaczyła na sport. No i trafiło się w sedno.
A skąd skok dal?
Kiedyś trenowałam siedmiobój u trenera mojego. Tak naprawdę tam był siedmiobój w tych konkurencjach w skok w dal. No i się po prostu uplasowało, że jestem strasznie skoczna i że wykorzystamy w 100%.
Widać efekty.
Widać efekty.
Czym dla pani jest sport? Profesjonalny.
Czasem to kocham, czasem nienawidzę, ponieważ są ciężkie treningi, wiele wyrzeczeń, na to się nakłada. Prywatne życie jest ukrócone tak naprawdę. No niekiedy trzeba być egoistą w tym sporcie, ale sport mi dużo dał. Cieszę się tym. To jest moje całe życie.
No ale warto chyba poświęcić się, mając na piersiach medal.
Warto. Tak naprawdę przyzwyczaiłam chyba już wszystkich. Po 2018 roku miałam złoto, 2019 złoto, 2020 złoto, teraz złoty medal właśnie mam na szyi. No się cieszę, naprawdę.
Ten medal pani komuś wychowała, prawda?
Tak, mojemu dziadkowi, który mi zmarł po dzień po starcie. Strasznie na tym ucierpiałam rok. Tak naprawdę nie mogłam dojść do siebie. Gdzieś tam z tyłu głowy nie mogłam się pogodzić z utratą dziadka, ale twierdziłam, że to będzie dla mnie pewny cel, który po prostu chciałam zdobyć dla niego medal. I dokonałam tego, że teraz śpię spokojnie. Zaniosłam już dziadkowi złoty medal. Pewnie się cieszy gdzieś z góry, że taką obietnicę dałam i wyszło.
Miała pani chwilę zwątpienia?
Nie, jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że na moim starcie nie ma zachwiania, nie ma żadnych, żeby ktoś mnie rozproszył. No nie, bo sobie to wywalczyłam, startując nawet z pełnosprawnymi zawodniczkami i nigdy nie miałam żadnego takiego stresu, żebym postawiło mi w mur i nie walczyłam. No jestem lwica po prostu na starcie, wiem o co walczę.
Za 17 minut godzina 20 w audycji w sportowym rytmie jak zwykle nie brakuje także zapowiedzi ciekawych imprez sportowych, które wkrótce rozgrywane będą w Wielkopolsce. W przyszłym tygodniu bardzo ciekawie powinno być nad poznańskim jeziorem Malta. Zmierzą się tam bowiem po raz kolejny ludzie z żelaza.
Po pandemicznej przerwie coraz więcej wspaniałych imprez trafia także do stolicy Wielkopolski. Nie inaczej będzie w przypadku JBL Super League Triathlon Poznań. Organizator pan Wojciech Kuczyński. Spodziewacie się dużej frekwencji na tej imprezie?
Dużej frekwencji, jeżeli chodzi o przerwę dwuletnią, bo musimy wziąć pod uwagę to, że zawody ostatni raz organizowane były w 2019 roku. Także mamy ponad 1000 zawodników, z tego jesteśmy zadowoleni, ale oczywiście jest to tylko połowa tej liczby, która normalnie u nas startowała. Duża część zawodników przełożyła swoje starty na przyszły rok z tego względu, że wszystkie imprezy w Polsce, można powiedzieć, przeniosły się na terminy sierpniowe, wrześniowe, co spowodowało straszną kumulację i przez to frekwencja na wszystkich imprezach nieco spadła, a także zmiana terminu spowodowała, że zawodnicy musieli wybrać przełożenie terminu startu na przyszły rok, a nie start w tym roku u nas.
To teraz praktyczne informacje, dokładny termin i także godzinę, jeśli chodzi o ten poznański triatlon?
Całą zabawę zaczynamy w piątek już zabawą z dziećmi. O godzinie 14 wystartuje Phoenix Kids. Jest to pierwsza edycja zabawy z dziećmi w Polsce, światowego cyklu, który tutaj także będzie organizowany u nas w Poznaniu. I następnie w sobotę ruszamy o godzinie wcześniej, o 8 rano już ze startem zawodników na dystansach 1/4, a następnie w niedzielę odbywa się start na dystansie połówki tak zwanej, czyli Mistrzostwa Polski na dystansie średnim.
To jeszcze pełna lokalizacja. Jak będzie wyglądać trasa?
Trasa nie zmieniła się wiele, można powiedzieć, od tego, w jakim zakresie była organizowana w ostatnich latach. To znaczy zawodnicy startują oczywiście w Jeziorze Maltańskim, po tym jak przepłyną określony odcinek pływacki, wyskakują na rowery i wyjeżdżają na ulicę Warszawską i tam w kierunku Stwarzędza przejeżdżają odpowiednią ilość znowu okrążeń. Czasem w przypadku najkrótszego dystansu jest to jedno okrążenie, dwa i cztery okrążenia w przypadku tego najdłuższego. Wracają z powrotem na Jezioro Maltańskie i tutaj już po wewnętrznych ścieżkach nad Jeziorem Maltańskim będą biegać i kończą zawody swoje na terenie mety po Siru, czyli tam pod naszymi tymi dużymi trybunami.
Jeżeli chodzi o prestiż tej imprezy, no to bycie w tym cyklu Super League oznacza naprawdę dużo. Macie także zagranicznych uczestników?
Niestety ograniczenia, jakie aktualnie są, a także przeniesienie terminów, które kolidują z terminami światowymi imprez Super League, impreza poznańska odbywa się w tym samym czasie, co Super League Jersey, powodują, że jednak niestety zawodników będzie z zagranicy bardzo mało.
Jeszcze dopytam o ten start dziecięcy. W piątek dużą liczbę dzieciaków zapraszacie i oczywiście ich rodziców, kibiców, by dopingowali tych najmłodszych ludzi z żelaza?
Oczywiście, że tak. W piątek przewidujemy, że wystartuje około 200 dzieci. Jest to naprawdę spora liczba maluchów, które wystartują. Dzieci będą startować w wieku 3 do 15 lat. Emocji na pewno będzie ogrom. Mam nadzieję, że w soboty, niedzielę także przyjdą już z rodzicami kibicować.
Ku przypomnieniu, ale tak dla pewnej wyobraźni naszych słuchaczy, te dystanse dziecięce to jaki wymiar?
Wszystko zależy oczywiście od wieku. Najmłodsi startują na dystansie 100 metrów, a i to jest sam bieg. Tak naprawdę dzieci po prostu wystartują i muszą dobiec do mety, ale to mówimy o grupie 3-4-latków, także i tak to jest imponujące, gdy dzieci dobiegają do mety. Natomiast jeżeli chodzi o tych najstarszych, to oni już mają 100 metrów pływania, bo tutaj już jest nie tylko impreza biegowa, ale pełen triatlon, także dzieci muszą najpierw przepłynąć 100 metrów w wodzie, następnie przejeżdżają odcinek aż 1500 metrów na rowerze i następnie muszą przebiec 400 metrów do mety.
Sobota, już dorośli, start godzina 8 i to jest ćwiartka Ironmana.
Dokładnie tak, to jest ćwiartka.
Czyli
950 metrów pływania, 45 km roweru i na końcu muszą przebiec jeszcze 10,5 km wokół jeziora, żeby dobiec do mety.
No i przeskakujemy do niedzieli, do tego finałowego dnia i też mówimy o dystansie?
Tak, tu już mamy Mistrzostwa Polski, tu już jest też dystans dwukrotnie większy, a więc mamy 1900 metrów pływania, 90 km na rowerze i półmaraton na końcu zawodnicy muszą przebiec, także wyczerpująca impreza, wiele emocji i mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegać.
Kibice nie będą się nudzić, jak przyjdą dopingować?
Na pewno nie, mamy wiele stref, także dla tych najmłodszych. Jest strefa Phoenix Kids, która będzie przygotowywać tych młodych do zawodników, którzy jeszcze nie wystartowali w tym roku, ale chcieliby w przyszłym roku spróbować swoich sił, to już będą mogli tutaj sobie różnych konkurencji spróbować i bawić się tak naprawdę na sportowo przez cały dzień. Mamy również food trucki, które będą tutaj na całym terenie zawodów, także wiele, wiele atrakcji, które będą przygotowane dla tych zawodników i kibiców.
Radio Poznań pod siatką.
Szamotulska Hala Wacław to miejsce kolejnego znanego siatkarskiego turnieju pod szyldem Amica Cup. Tym razem oczywiście Amica Cup 2021. Główny organizator pan Ryszard Frąckowiak. Znowu międzynarodowe towarzystwo i najsilniejsze polskie drużyny, panie Ryszardzie, przyjechały. Po raz który, od ilu lat już organizuje pan takie siatkarskie znakomite spotkania?
17 lat mija, z tym, że w ubiegłym roku turniej się nie odbył. Ponad 48 godzin przed turniejem zapadła decyzja, że dwa zespoły są zarażone koronawirusem i turniej został odwołany i na ten turniej są zaproszone te same zespoły, które miały być rok temu w Szamotułach.
Dwie niemieckie drużyny, czyli Dresdner SC i SC Potsdam, a także, jak mówiłem, dwie najlepsze polskie ekipy, mistrzynie Polski z Chemika Police, a także drużyna wicemistrzowska z Developresu Rzeszów. Jak się zaprasza takie drużyny?
No myślę, że ten turniej w Szamotułach słynie dobrą opinią, dobrą organizacją, fajnymi nagrodami i dlatego tutaj przyjeżdżają zespoły. Mamy wszystko tak przygotowane na taki towarzyski turniej, jakby tutaj się odbywały jakieś mistrzostwa Polski, można powiedzieć, bo jest i wykładzina Taraflex, i są LED-owe wyświetlacze wokół boiska i reklamy. I niczego tutaj nie brakuje, dlatego te zespoły bardzo chętnie do Szamotu przyjeżdżają, a poza tym o Szamotu głośno się zrobiło w całej Bundeslidze. Nawet w tym roku miałem telefon ze Stambułu, z Eczacibaszi Stambuł, gdzie byli zainteresowani przyjazdem tutaj do Szamotu, ale już zespoły były wcześniej potwierdzone. Obiecałem trenerowi, że na przyszły rok będę pamiętał o nich.
Turniej Amika KP 2021, między innymi z udziałem mistrzyni Polski z Chemika Police pod wodzą trenera Marka Mierzyńskiego. Panie trenerze, jeden z ważniejszych sprawdzianów przed startem ligi, no i było, nie było obrony mistrzowskiej korony?
No z tą obroną to poczekajmy, no wiadomo, że chętnych na zdobycie głównego trofeum jest wielu. Oczywiście zrobimy wszystko, co się uda wygrać w tym roku, żeby wygrać ponownie, no ale powtórzę, łatwo na pewno nie będzie. Jeśli chodzi o sam turniej w Szamotułach, no nie ma co ukrywać, jest to turniej, który organizowano od wielu lat. Ma ogromną renomę, każdy chce tutaj grać i bardzo się cieszymy, że dostaliśmy tą szansę. No i bardzo chętnie będziemy przyjeżdżać tutaj co roku.
Panie trenerze, ostatnio pracował pan w tym mistrzowskim sezonie z trenerem Akbasem, tureckim szkoleniowcem. Podobno w tym sezonie ma pan pracować z trenerem Jackiem Nawrockim. To już pewne?
Nie mogę odpowiadać na takie pytania, jestem nieupoważniony.
No myślę, że mamy żeby grać dobrą siatkówkę, żeby rywalizować trudnymi przeciwnikami. Wyniki są ważne, na najważniejsze. Myślę, że grać świetną siatkówkę. Chciałbym zobaczyć, co pracowaliśmy w trakcie przygotowania. Myślę, że każda zawodniczka nie jest w formie optymalnie, ale mimo tego myślę, że jesteśmy w stanie grać dobrze.
Dla mnie no, długo lato, ciężka praca i no, dwie wygrane medale, takie dwa cele, które mieliśmy na ten sezon kadrowy. Także bardzo, bardzo się cieszę, jestem ogromnie dumna, że tak wszystkie te rzeczy się tak pokładały i udało się. No, wróciłam tutaj do Polski, do Rzeszowa, jestem u fazy poznawania moich nowych koleżanki. Cieszę się bardzo, że znowu jestem tutaj u Szamotu, to jest mój drugi raz. Pamiętam, że ostatni raz może w wyniku mnie było dobrze, ale pamiętam, że było fajne na boisku, dużo zabawy, także mam nadzieję, że też ta trzy dni będzie taka pozytywna, w sensie, że będzie dużo dobre siatkówki, kibiców, bo słuchałam, że będzie też kibice na hali, także się bardzo, bardzo cieszę tym.
I rzeczywiście była dobra siatkówka w szamotulskiej hali Wacław, choć niekoniecznie dla słyszanych przed momentem trenera deweloperacji Rzeszów Stefana Antigi i utytułowanej serbskiej siatkarki tej ekipy Jeleny Blagojewicz, bo drużyna deweloperacji opracowała się na ostatnim miejscu w tym turnieju. A całą imprezę wygrały mistrzynie Niemiec z Dresdner SC, które pokonały drużynę z Poczdamu 3-1, wygrały także 3-1 z deweloperacjem Rzeszów, ale dzisiaj przegrały z mistrzyniami Polski z Chemikiem Police 1-2. Do trzech Chemik na miejscu trzecim. Wygrał co prawda zespół z Police pierwsze spotkanie z ekipą z Rzeszowa po tiebreaku 3-2. Później przegrał jednak z Poczdamem 1-3. No i dzisiaj to wygrana z Dresdnem nie wystarczyła, by zająć się miejsce wyższe niż trzecie. Drużyna z Poczdamu na miejscu drugim i jak mówiłem deweloper z Rzeszów na miejscu czwartym. Męska siatkówka to oczywiście emocje mistrzostw Europy. W najbliższy wtorek gramy mecz 1/4 finału mistrzostw Starego Kontynentu z reprezentacją Rosji, a już 25 i 26 września w Zalasewie, w Swarzędzu, wielkie emocje 16 memoriału imienia Arkadiusza Gołasia z udziałem bardzo silnych drużyn, m.in. drużyny Aluronu Warty Zawiercie, Zaksy Kędzierzyny Koźle oraz projektu Warszawa, ale będzie też silny zespół z zagranicy, o czym jeden z organizatorów, Jacek Kubiak.
Zaproszenie na 16 memoriału Arkadiusza Gołasia przyjęła włoska potęga, czyli Sir Safety Perugia. Jest to zespół, którego kibicom siatkówki przedstawiać nie trzeba. Tym, którzy nieco mniej mają wspólnego z dyscypliną, możemy powiedzieć, że jest to zespół, który każdego roku wymieniany jest jednym tchem w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów czy najmocniejszej Ligi Świata, czyli właśnie włoskiej Superligi. Bardzo cieszymy się, że tacy siatkarze jak Wilfredo Leon, Matthew Anderson czy Simone Gianelli zaszczycą nas swoją obecnością. Tym bardziej, że jest to pierwszy raz w historii, kiedy do Polski na turniej towarzyski przyjeżdża zespół z Perugii.
Zespół z Perugii przyjeżdża pod wodzą nowego trenera.
Tak, z szkoleniowcem Sea Safety Perugii był Vital Heinen, czyli trener reprezentacji Polski. Pod koniec tego sezonu doszło jednak do zmiany na tym stanowisku. Dość w zaskakujących okolicznościach trenerem Włochów został Nicola Grbic, doskonały siatkarz swego czasu, a teraz doskonały trener. trener, który poprowadził grupę Azoty z Kędzierzyn-Koźle do wygrania Ligi Mistrzów i kto wie, może właśnie te dwie drużyny spotkają się w finale 16 Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia.
Z włoską drużyną trudno było przekonać, by przyjechali do Stworzenia Memoriału Gołasia?
We Włoszech nikomu nie trzeba przypominać, kim był Arkadiusz Gołaś. Klub z Perugii od pierwszego kontaktu mówił, że jest to dla nich bardzo ważny element i fakt, że Arek grał właśnie we Włoszech na końcu swojej kariery, sprawił, że te rozmowy były zdecydowanie łatwiejsze niż normalnie. Świat też stanął na głowie. Tak naprawdę wychodzimy z epidemii koronawirusa, więc sam pomysł zrobienia turnieju międzynarodowego w momencie, kiedy pani Ania Sumelka zaczynała rozmowy z Perugią, zdawał się być bardzo odważny, żeby nie powiedzieć szalony. Teraz można powiedzieć, że pani Ania miała rację i udało się doprowadzić te rozmowy do szczęśliwego finału, także nie pozostaje nic innego, jak czekać na przyjazd Włochów do Lasewa i popatrzeć, jak na polskiej ziemi przygotowują się do kolejnego siatkarskiego sezonu. W memoriałach wcześniej grały bardzo mocne drużyny zagraniczne. Mieliśmy przyjemność gościć m.in. Berliner Cycling Volleys czy zespół Hiroshimy z Japonii, w którym występował wtedy Bartosz Kurek, aczkolwiek przyjazd Sir Safety Perugii jest to tak naprawdę bomba zarówno dla nas jako organizatorów, zarówno dla włodarzy miasta i gminy Swarzędz, jak i wszystkich kibiców siatkówki w Polsce.
Oprócz Perugii, jakie drużyny zaprezentują się podczas memoriału?
Zagrają najlepsze zespoły, jeśli chodzi o Plus Ligę. Będzie to grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, czyli triumfator Ligi Mistrzów, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, trzecia siła Plus Ligi z zeszłego roku i uczestnik Ligi Mistrzów również w nadchodzącym sezonie, oraz ci, którzy zasłynęli z genialnych transferów, m.in. Facundo Conte czy Kovacevic, którzy wsparli w tym sezonie Aluron CMC warte zawiercie, na pewno nie przyjadą do Swarzędza na wycieczkę.
25 i 26 dzień września to jest termin tego turnieju. Chyba liczba miejsc będzie ograniczona. Wciąż jesteście poddani tym pandemicznym ograniczeniom?
Każdego dnia śledzimy obostrzenia epidemiczne, w których przyjdzie nam organizować imprezę. Tak naprawdę okaże się we wrześniu, jakie one są, ponieważ obecne funkcjonują do końca sierpnia. Zachęcamy do tego, żeby się szczepić, ponieważ wspólnie z klubami podjęliśmy, myślę, że odpowiedzialną decyzję o tym, żeby wpuszczać na halę tylko i wyłącznie osoby zaszczepione, tak żeby z czystym sumieniem i z pełną świadomością, jeśli chodzi o bezpieczeństwo uczestników, przeprowadzić te zawody.
25 i 26 września w Swarzędzu Zarasewie siatkarskie memoriał Arkadiusza Gołasia. Już wiemy, że w rywalizacji półfinałowej pierwszego dnia w sobotę Perugia zmierzy się z Aluronem Wartą Zwiercie, a w drugim półfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z projektem Warszawa, a w niedzielę zaplanowano mecze o trzecie i o pierwsze miejsca. Co zaplanowaliśmy na antenie Radia Poznań, jeśli chodzi o sport? Jutro 18.05 wakacyjny ekspres sportowy o stuleciu wielkopolskiej koszykówki. Naszym gościem w studiu będzie szef Wielkopolskiego Związku Koszykówki Łukasz Zarzycki. Magazyn piłkarski Kolejorz w czwartek 17.15, a w piątek już następna transmisja na antenie Radia Poznań o 20.30, mecze Kolejorza z krakowską Wisłą na stadionie przy ulicy Bułgarskiej i w transmisji oczywiście na antenie naszej stacji. A w miejskiej stacji MC Radio w następną niedzielę będziemy mieli od godziny 15 bezpośrednią relację z meczu Górnika Zabrze z Wartą Poznań. To w MC Radio w następną niedzielę od godziny 15, przypominam. Ale wciąż mamy tę dzisiejszą niedzielę 12 września. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w Częstochowie z Rakowem 2-2 w meczu 7 kolejki Ekstraklasy. Gospodarze prowadzili już 2-0, ale Kolejorz po golach João Amarala i Michaela Isaka zdołał wyrwać punkt. W dwóch pozostałych dzisiejszych meczach tej serii Piast Gliwice przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1, a Wisła Kraków zremisowała z Gdańską Lechią 2-2. W Ekstralidze Żużlowej niestety nie ma awansu do finału ekipy Fogo Unii Leszno. Broniący tytułu zespół Byków przegrał dzisiaj we Wrocławiu w rewanżowym spotkaniu półfinowym z Betardem Spartą 43-47. A w finale pierwszej ligi wystąpi natomiast Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Ta drużyna wygrała dzisiaj ponownie z Rowem Rybnik, tym razem 59-31. Dobre informacje z ligowych parkietów. W Ekstraklasie Koszykarzy Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonały ekipę Śląska Wrocław 83-74, a w Ekstraklasie Szczypiornistów Energa MKS Kalisz zwyciężył w Puławach Azoty 30-27. Z informacji agencyjnych warto przypomnieć, że Australijczyk Daniel Ricciard Ricciardo z McLarena triumfował w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Włoch. Robert Kubica, reprezentujący zespół Alfa Romeo, ukończył rywalizację na torze Monza na 14. pozycji. Liderem klasyfikacji generalnej jest Holender Max Verstappen z Red Bulla, który jednak dzisiejszej rywalizacji nie ukończył.
Dokładnie za 50 sekund zbliży się godzina 20. My zatem szybciuteńko zmykamy ze studia, ustępując miejsca Ewie Mikołajewskiej, która zaprosi Państwa na klasykę na bis. A to wydanie audycji w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kratkowski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.